Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Prawie 9 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Śniadanie w Radiu Gdańsk. W studio nowicjusze. Mam nadzieję, że się nie obrażą, ale nowicjusze, czyli niezwykli posłowie, którzy po raz pierwszy zasiądą w Sejmie w tej kadencji. Pierwszy raz w Sejmie, pierwsze wrażenia, o to będę pytał, pierwsze szkolenia, jak przebiegły i pierwsze sprawy, którymi chcą się zająć i pierwsze problemy, o których będziemy rozmawiać. Zdradzę Państwu, że tutaj z Robertem Silskim staraliśmy się i staramy się trochę tych posłów ośmielić, bo siedzą poważni, nie uśmiechają się, trochę spięci, trochę nie chcę nazwać przerażeni, ale jednak takie spięcie gdzieś jest. Gośćmi są Magdalena Błońska, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
No tutaj większa odwaga powinna być, bo tyle lat radną
tak
Pani była. Ewa Lider, Nowoczesna Ryszarda Petru.
Dzień dobry Państwu.
Pani Ewa przecież kandydowała na prezydenta Gdańska, więc już też jest obeznana z mediami. Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Występujący także w Radiu Gdańsk kilkakrotnie. Więc pierwsze wrażenia sejmowe. Pierwsze wrażenia po sejmowym szkoleniu, po tych korytarzach. Już wiecie, gdzie są pomieszczenia waszych klubów? Już wiecie, jak głosować? Pani Małgorzata Chmiel?
Tak, ale ja akurat Sejm dość dobrze znam, dlatego że byłam, będąc przewodniczącą Komisji Polityki Przestrzennej i Mieszkaniowej Związku Miast Polskich, przez dwie kadencje byłam zapraszana na komisje sejmowe, gdy opiniowane były resortowe nasze ustawy. Mm-hmm. Także znam.
Jakie miała Pani wówczas doświadczenia?
Doświadczenia w styku ze Sejmem, jak
tak,
najlepsze.
Z posłami.
Muszę powiedzieć, że jak najlepsze.
A nie miała Pani wrażenia
od
takiego, ja przepraszam, że swoje wrażenie przekażę ze spotkań z różnymi komisjami sejmowymi czy senackimi, głównie środków masowego przekazu, oczywiście kultury i środków przekazu, że jak przedstawialiśmy swoje postulaty, to za każdym razem posłowie, pomimo że przedstawialiśmy co roku te same postulaty, za każdym razem posłowie wyglądali na zdziwionych.
No może po prostu trzeba do odpowiednich posłów trafić. Ja zapraszam oczywiście, ale pytał na początku tak. Powiedział pan o wrażeniach z Sejmu. Muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie odebrałam wszystkich posłów, niezależnie od opcji politycznej, pod względem grzeczności. Już tacy wszyscy mili, tacy grzeczni, drzwi przytrzymują, puszczają pierwszą. Nie wiem, chciałabym, żeby to tak zostało. Nie wiem, czy to dalej będzie po naszych dalszych rozmowach, naszej pracy, żeby przypadkiem się nie zmieniło. Oczywiście to wszystko od nas zależy, ale mnie się wydaje, że możemy się różnić na poziomie i oprócz tego...
Bo to może Pani Małgorzata, to byli pierwszacy, którzy dlatego nie tacy posłowie już, którzy mają za sobą doświadczenie i którzy...
Nie chcę nazwisk wyliczać, ale to nie byli pierwszacy. Raczej
ale jakaś nowa jakość
raz.
Wraz z Państwem, mam nadzieję, że do tego Sejmu wejdzie, bo sporo jest pierwszaków. To jest Sejm, w którym rzeczywiście dużo, przepraszam, jeśli, ale pozwalam sobie używać tego sformułowania pierwszacy, ale sporo pierwszaków jest i mam nadzieję, że tę nową jakość do Sejmu także
wprowadzicie. Ale w poprzedniej kadencji też mniej więcej taka ilość była niewiele mniejsza. Nie, to nie jest tak, że nagle bardzo duża.
Ale nie było tych nowych ugrupowań.
A nowa nie było jakość, nowych
nowa jakość mimo wszystko wchodzi do Sejmu.
Rzeczywiście.
Więc o tej
tak.
Nowej jakości Ewa Lider.
Nowa jakość, tak.
Nowoczesna Ryszarda Petru.
Mam nadzieję i raczej jestem przekonana o tym, że coś takiego my wniesiemy. To nasza grupa nowicjuszy, bo my wszyscy jesteśmy nowicjuszami razem z Ryszardem Petru, można powiedzieć, chociaż na pewno był wielokrotnie. Mam nadzieję, że wniesiemy tą merytorykę i rozsądek. I rozsądek. Tak? Nie będziemy taką opozycją krzyczącą bez sensu, tylko z konkretnymi argumentami. A wrażenia? Mm-hmm. Bo jest, bardzo chętnie opowiem o tych wrażeniach. Bo ja byłam pierwszy raz w Sejmie i po pierwsze sala plenarna zadziwiająco mała jest. W telewizji wygląda na olbrzymią, okazało się, że jest mała.
A wie pani, gdzie będzie pani
bardzo
siedziała?
Bardzo skomplikowane te korytarze są.
Gdzie pani będzie siedziała?
Nie, jeszcze nie wiem, gdzie będę siedziała. Ta decyzja zdaje się, że dopiero jest w tej chwili podejmowana tam.
Wczoraj dopiero.
Mocna dyskusja jest, tak. Kto koło kogo i gdzie PSL.
I kto najbardziej na lewo.
Dokładnie, kto. Więc decyzja zdaje się, że jest podejmowana w tej chwili, ale to jest tak naprawdę nie do końca ważne. Ważne są argumenty i to, co powiemy tam do tych mikrofonów. Natomiast bardzo miła obsługa. Niesamowicie miła obsługa jest w Sejmie. Te panie, naprawdę, aż się zadziwiłam, bo wczoraj miałam telefon z Sejmu około 20. Pani zadzwoniła, że nie wypełniłam jednego dokumentu i czy z nim przyjadę i że dopasują się godzinowo, więc jestem zaskoczona. Pewnie niesamowita obsługa. Ale mam inne wrażenie, bardzo, bardzo negatywne. Mhm. Informatyzacja Sejmu leży i kwiczy.
Ale nie, tablety dostaniecie.
To nie chodzi o tablety.
Tablety. My ja mamy, każdy z nas ma swoje.
To jest tak, naprawdę
każdy
skansen.
Każdy ma swoje laptopy.
Wszystko jest na papierze. Nie ma, ja wiem, że to może być podejrzane takie, bo nie ma na sali sejmowej wtyczek, żeby podładować ten sprzęt, który dostaniemy. I jest podejrzenie, że może będziemy się zajmować tylko tymi telefonami, ale dobrze by było, żeby była taka możliwość. Mm-hmm. Myślę, że wtyczki elektryczne to by się przydały tam.
Ja się zgadzam.
I nie tylko.
Małgorzata Błońska, Magdalena Błońska, przepraszam.
A to jest częsta pomyłka, to mnie tak trochę zastanawia.
Bo taki początek, mały rzucił okiem człowiek na listę. Magdalena.
Moje wrażenia są takie, znaczy ja już byłam w Sejmie kilka razy wcześniej, brałam udział w wysłuchaniach publicznych.
Jako poseł.
Nie, ale jakby znam budynek i to sam budynek nie był dla mnie zaskoczeniem. Natomiast szkolenia, muszę przyznać, były długotrwałe, wielogodzinne i to było dosyć nużące.
A co państwo szkolą? W jakich dziedzinach, w jakich elementach?
Tak, na przykład przetwarzanie informacji tajnych, to przyznam było ciekawe akurat. Szkolono nas też z tego, jak głosować, jak to się odbywa, ponieważ to nie jest aż takie proste, jak się może wydawać. I się
nie
odbywa
jest.
Bardzo szybko, co jest takie znamienne. Mieliśmy wrażenie, że czasem rzeczywiście możemy nawet nie zdążyć, bo to jest czytane tak jakby, jak na aukcji prawie, że i trzeba bardzo szybko się orientować i wiedzieć, czy coś za, czy przeciw. Znaczy w sensie, jak sformułowane jest pytanie i wtedy wiedzieć, czy to jest na tak, czy nie, jest tą dobrą odpowiedzią. Także, no.
A pan Marcin?
Też ciężko już tu cokolwiek dodać, bo właściwie wrażenia mam bardzo podobne. Faktycznie zwłaszcza ten pierwszy dzień był dosyć nużący, to znaczy dziesiątki stron dokumentów do wypełnienia, dużo tych szkoleń, albo takich czysto technicznych, czyli niezbędnych, no ale to nic ciekawego tam, jak guziki wciskać, albo takich z podstaw procesu.
No dobrze, to niech pan powie, ci starsi koledzy pana, bo pan jest z Prawa i Sprawiedliwości, tam już są starsi koledzy, którzy już nie jedną kadencję przecież w parlamencie byli. Traktują pana tak lekce?
Nie, nie, absolutnie. Koledzy traktują bardzo, bardzo partnersko. Byłem też już w pomieszczeniach klubowych, tam sobie porozmawiałem z kilkoma bardziej doświadczonymi posłami. No te pierwsze dni faktycznie, to też ci doświadczeni posłowie mówią, że to ta atmosfera jest specyficzna i się potem nie utrzyma.
Taka miła.
Taka miła i tak przyjazna. No ma to coś
tylko
takiego.
Tylko od nas zależy.
Z takiego, no może nie miesiąca miodowego, ale takich dni miodowych. No tak, ale no w demokracji pewien spór też jest czymś naturalnym i oczywiście on musi wystąpić prędzej czy później. Jest taką wręcz solą tego ustroju. Natomiast oczywiście dobrze, jeżeli odbywa się to z zachowaniem form grzecznościowych w sposób taki międzyludzko-sympatyczny, może tak będzie. Mhm.
Szanowni Państwo, ja przypomnę, że gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk są Magdalena Błońska, Kukiz 15, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Ewa Lider, Nowoczesna Ryszarda Petru, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. To przejdźmy do pierwszych rzeczy, którymi chcecie się zająć, bo to jest istotna zazwyczaj rzecz i na ile będę chciał dowiedzieć się także, bo pewnie każda z pań i pan Marcin będziecie chcieli jakieś szczytne tematy poruszać, ale czy macie także już za sobą refleksję, czy to będzie realne, czy dacie radę zrealizować jakieś pomysły? Pani Magdaleno, pani pierwsza, Magdalena Błońska, Kukiz 15.
Znaczy ja mam bardzo konkretny plan, dlatego że ja już 2 lata temu brałam udział w konsultowaniu, w takim zespole eksperckim konsultującym nowy kodeks budowlany, który powstawał przy Rządowej Komisji Kodyfikacyjnej. I ten kodeks bardzo chciałabym odświeżyć, dlatego że oczywiście trafił do szuflady. Dlatego, że prawo budowlane w Polsce jest jednym wielkim koszmarem dla użytkowników, w sensie obywateli, inwestorów, jak także dla urzędników, którzy z frustracją patrzą po prostu na kolejnego petenta i wiedzą, że to będzie kolejny półroczny temat.
No dobrze, a co należałoby zmienić, pani zdaniem?
Wszystko.
No nie, no wszystko to jest odpowiedź taka
ogólna. Ale to jest bardzo ważne, dlatego że ten kodeks jest pisany w zupełnie nowy sposób, jest zupełnie innym, nowym prawem, które opiera się na innych założeniach. Na założeniach, że obywatel nie jest osobą, którą trzeba nadmiernie kontrolować w każdym momencie, a także, co najważniejsze, ten kodeks spina w całość całą tą branżę. Ona jest obecnie rozbita na chyba 6 różnych ustaw, które często są ze sobą sprzeczne i to prowadzi do naprawdę dużego chaosu i ogromnego bałaganu i jest to bardzo uciążliwe najzwyczajniej w świecie dla obywateli. A ten kodeks spina to w całość jako całą branżę i patrzy na to całościowo, co jest naprawdę jakąś taką nową jakością. Także ja bym bardzo chciała ten kodeks wyciągnąć z szuflady, dopracować jeszcze i tutaj liczę też może na pani Małgorzatę, ponieważ jest również architektem.
Chciałem powiedzieć, że wsparcie ma pani Małgorzaty Chmiel w tym.
Ja już
pani
też rozmawiam właśnie z ludźmi, o których wiem, że się tym tematem interesują, czytam, że są z branży i bardzo bym chciała stworzyć taki zespół, który po prostu zająłby się tym tematem i bardzo konkretnie.
W Nowoczesnej pani też takie osoby znajdzie.
Na tak? Pewno. Ja liczę na to, że tutaj naprawdę liczę na to, że ta współpraca będzie nadal, tak jak pani Małgorzata mówi, sympatyczna i tak jak zresztą w życiu codziennym ludzie o różnych poglądach potrafią tworzyć wielkie projekty i doprowadzać je do końca i ja tutaj jestem całkowicie otwarta na dalszą miłą współpracę.
Także. Ja muszę powiedzieć, że trochę inaczej.
Małgorzata Chmiel.
Dziękuję. Ja troszeczkę inaczej podchodzę niż pani do tej pracy, bo zdaję sobie sprawę, że Platforma Obywatelska nie ma teraz większości, więc nie porywam się na rzeczy, które nie mają szans, żeby moim działaniem zostały posunięte do przodu. W związku z tym chciałabym rzeczy, sprawy, które mają szansę posunąć, czyli chciałabym się konkretnie zająć, jeśli chodzi oczywiście prawem budowlanym, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarka nieruchomościami, to są moje resortowe jako architekta tematy, bo na tym się znam, ale chciałabym zająć się stworzeniem nowej formy pozyskiwania mieszkań. Kiedyś dawno temu stworzyłam w Gdańsku, powołałam pierwszy TBS i nową formę pozyskiwania mieszkań na wynajem. Nie każdego stać w tej chwili na drogi kredyt. Oczywiście program MDM jest dla pewnej grupy ludzi, ale TBS-y są dla innej grupy ludzi, ale jest jeszcze grupa ludzi, zwłaszcza młodych, których nie stać na ten drogi kredyt, ani nie stać na TBS-y nie stać ich rodzin na pomoc, prawda? Bo często jest tak, że to rodziny się składają na mieszkania dla młodych w jakimś sensie, pożyczki chociażby. Więc chciałabym się tym zająć, chciałabym się również zająć...
A jaki ma pani pomysł na to?
Bank Gospodarstwa Krajowego...
Mieszkania czynszowe?
Tak, system nie chciałabym tutaj rozwijać, bo to oczywiście jest na godzinę co najmniej rozmowa. System mieszkań czynszowych w innych krajach zachodnich nie ma takiego popędu jak w Polsce do wykupywania mieszkań. U nas w Polsce właściwie każdy chciałby mieć
na własność.
Mm-hmm. Oczywiście to się bierze z zaszłości naszych i z niepewności tego, co się stanie z tymi mieszkaniami, czy nam nie odbiorą, czy nie będzie jakiejś zmiany prawa. Ja wiem, że to nie jest wina tych mieszkańców, ale taka jest świadomość. I w związku z tym potrzeba takiego systemu mieszkań na wynajem, żeby ten wynajem nie był na tyle drogi, żeby nie był konkurencyjny z tymi mieszkaniami wynajmowanymi od osób prywatnych. I tego bardzo potrzeba. Poza tym bardzo bym chciała się zająć stworzeniem systemu mieszkań chronionych, to znaczy dla osób niepełnosprawnych, dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Brak tego, ja kiedyś brałam udział w komisjach sejmowych, a to było wiele lat temu, nad takim projektem ustaw, które
teraz zazwyczaj fundacje budują takie domy dla swoich podopiecznych.
Środków.
potrzeba... swoich podopiecznych, dom marzeń, tak?
Mówię, tylko trzeba zapewnić takie rozwiązania ustawowe, które by tym właśnie fundacjom pomogły, które by zapewniły możliwość budowania, bo duży jest strach rodziców, które posiadają dzieci niepełnosprawne, co z tymi dziećmi będzie potem.
To prawda. Marcin Chorała?
Ja to trzy, i to obszary, a nie sprawy, musiał poruszyć. Pierwsze to gospodarka. Dołożyć swoją cegiełkę do nich oczywiście, nie że samemu. Pierwsze to gospodarka morska i żegluga śródlądowa, co też istotne. Będziemy tworzyć resort gospodarki morskiej, w którym zintegrujemy te instytucje państwa i przedsiębiorstwa państwowe działające w tym obszarze, które obecnie są rozstrzelone pomiędzy 3, a właściwie 4 resorty, i co oczywiście powoduje, że żadnej spójnej polityki w tym obszarze nie ma. I żeglugi śródlądowej, która z kolei już jest położona totalnie, i o ile w krajach Europy Zachodniej podobnych ukształtowaniem terenu do Polski nieraz 15% strumienia towarów jest transportowane właśnie przez barkami żeglugą śródlądową, to u nas są to jakieś promile, więc tu nawet nie ma za bardzo co integrować, tylko trzeba tworzyć absolutnie od podstaw. Więc to jest taki
Od podstaw to rozumiem, że po prostu regulować Wisłę chce.
Oczywiście, ale najpierw trzeba stworzyć instytucje, które tym się będą zajmować, stworzyć programy, pozyskać środki unijne oczywiście na to.
To no droższa by może być inicjatywa niż budowa elektrowni jądrowej, takie uregulowanie Wisły.
Zobaczymy.
Kolejnych stopni wodnych.
Na początek wystarczyłoby zrewitalizować i wyremontować na przykład te urządzenia hydrotechniczne, które są na Odrze, która jeszcze 10-15 lat temu była prawidłowo w miarę sławna, a to zostało zaniedbane i już nie jest. Więc to pierwsze, gospodarka morska, tworzenie tego resortu i w ogóle działu polityki państwa. Druga sprawa to kwestie samorządowe. Ja też jestem dosyć doświadczonym samorządowcem i marzył mi by się taki duży projekt reformy ustroju samorządów idący w kierunku takiego oddania kompetencji w stronę rzeczywistej samorządności, czyli po prostu mieszkańców, tych mechanizmów partycypacyjnych, które są testowane i są próbowane w różnych samorządach na różną skalę.
Panie Marcinie, ja bardzo przepraszam, ale pięknie brzmi, a o co chodzi?
Od chociażby budżet obywatelski, chociażby organy pomocnicze, obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, różnie
wszystko
z tym
jest.
Bywa. Wszystko jest.
Ale wszystko jest.
Nie. Nie, w wielu samorządach nie ma. Absolutnie nie ma w Polsce. Oczywiście, na przykład w Gdyni czy w Gdańsku w miarę startuje, mamy pewne doświadczenia. Aha. Jest to często na bardzo małą skalę, w bardzo ograniczonej formie. Ja bym chciał wypracować taki pewien minimalny standard tych instrumentów, który byłby wprowadzony we wszystkich samorządach w całym kraju. Bo prawdziwa samorządność to jest tam, gdzie ludzie sami się rządzą, a nie gdzie rządzi nimi urząd, nawet jeżeli jest to urząd lokalny.
Pani Ewa Lider już czeka na swój głos, niech pan kończy, bo po prostu...
Tak? Jeszcze jedno słowo, czyli ten trzeci obszar to są te sprawy tutaj ważne dla regionu, chociażby opad czy droga kolejowa 201, ale również takie, z którymi przychodzą mieszkańcy, interwencje. Ja muszę przyznać, że jestem zalany, zasypany od czasu, jak zostałem posłem, to już w ogóle jeszcze jako radny byłem, ale teraz to już w ogóle interwencjami od ludzi, telefonami, mailami, przy okazji wszystkich przepraszam, absolutnie nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, oddzwonić, zwłaszcza, że jeszcze nie mamy biur poselskich, dopiero po zaprzysiężeniu będziemy mogli zacząć
organizować. Bo nie jesteście, panie Marcinie, jeszcze posłami, uczciwie powiedziawszy.
Jesteśmy tylko posłami elektami, to prawda. Więc też, kiedy tylko uda się ruszyć z biurem, z pracownikami, to trzeba będzie bardzo, bardzo szybko, bo wręcz zalew sprawy.
I oddajemy głos Ewie Lider.
No już czekałam, to jestem zachwycona, naprawdę, to znaczy, że będziemy współpracować z panem posłem, bo ja też chcę się zająć demokracją. Demokracją na poziomie lokalnym i demokracją na poziomie krajowym. Natomiast demokracją na poziomie lokalnym uważam, że to jest realne. Jestem realistką i myślę sobie właśnie, co się da zrobić i zaraz opowiem o tym. A na poziomie krajowym już mam większe wątpliwości, ale jeśli są tacy posłowie jak pan i będzie szansa na taką współpracę, to naprawdę jestem zachwycona, bo być może to też jest realne. Poziom tutaj w regionie, czyli na poziomie lokalnym, widzę to tak. Po pierwsze, ograniczenie kadencyjności prezydentów i burmistrzów. Uważam,
wójtów,
że to jest...
też.
I wójtów, oczywiście, i wójtów.
Tu pełna zgoda.
No proszę. Tak. To jest jedna z takich ważniejszych spraw, które bym chciała doprowadzić do końca. Od początku do końca, bo tego nie ma i to trzeba zapisać. I uważam, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby po pierwsze weszła do miast nowa energia, żeby ukrócić problemy. Ja bym nie chciała mówić tutaj o... Ale na pewno to będzie dobre rozwiązanie, dobre dla miast, dobre dla mieszkańców mieszkanek.
Na pewno dyskusyjne.
Kolejna sprawa.
To gwarantuje.
Ale Kukiz 15 też popiera, także myślę, że
ja
będzie
wiem,
tutaj
ale
duża
to,
siła,
to nie chodzi o to, żeby narzucić, bo większość, ja mówię, że to jest dyskusyjne. Znaczy,
ale
w sensie,
to jest oczywiście
do dyskusji. Że wiele osób będzie dyskutowało, bo... No, ale okej, bardzo proszę, pani Ewo. Co jeszcze?
Kolejna sprawa to oczywiście zastanowienie się, jak powinny wyglądać zapisy w sprawie partycypacji. Czy zapisy powinny być o budżecie obywatelskim? Czy budżet obywatelski powinien być obowiązkowy w gminach? Ja teraz obserwuję te budżety, jestem wielką zwolenniczką partycypacji, ale wcale nie jestem zwolenniczką takiego twardego zapisywania budżetu obywatelskiego, bo widzę w Polsce, że budżet obywatelski w tej chwili wykorzystywany jest w wielu miejscach bardzo źle. Jako promocja lokalnej władzy lub, no nie wiem, na przykład wykorzystywana jako łatanie dziur przy remoncie szkół.
Pani mówi tak naprawdę o miastach.
Ja mówię
dlatego,
o miastach.
Dlatego, że w większości gmin w Polsce jest budżet obywatelski, który się nazywa Funduszem Sołeckim.
Tak.
W większości jest
tak,
budżet.
Tylko, że
jest,
to są inne pieniądze, to nie są pieniądze.
To prawda, ale też mieszkańcy decydują o tym, jaką, bo to jest część pieniędzy, jaką przeznaczyć i na co. Więc,
no i bardzo dobrze. Ale to są propozycje, żeby zbierzmy te doświadczenia, spójrzmy jakiś minimalny standard i wprowadźmy to wszędzie.
A jeżeli chodzi o poziom krajowy, to wiele rzeczy bym tu powiedziała, ale taka jedna jest dla mnie ważna rzecz. Ja ciągle mówię ten panel obywatelski obok referendum, bo referendum to nie wszystko, nie chcę absolutnie skreślać, bo żeby mieszkańcy mieli szansę przy takich bardzo trudnych tematach skorzystać właśnie z formy tego panelu obywatelskiego, który by trzeba zapisać w konstytucji. Wiem, że to jest ryzykowne, ale uważam, że realne. To jest taka instytucja, która działa w sądzie amerykańskim, tak jak ława przysięgłych. Czyli wylosowana grupa mieszkańców po wysłuchaniu ekspertów podejmuje trudną decyzję. Ja bym to porównała na lokalnym poziomie na przykład do decyzji o pasie nadmorskim. Bo dlaczego ma decydować o tym, mają decydować tylko radni miejscy? Czemu nie wypowiadają się o tym mieszkańcy, albo nie mają prawa, albo tylko mieszkańcy jakiejś dzielnicy.
Jak słyszycie, państwo, czeka nas przynajmniej rewolucja. Nasi słuchacze piszą już o państwie.
Ale to nie jest rewolucja.
Rewolucja myślenia pewnego.
To jest zbliżenie mieszkańców do problemów krajowych właśnie, czy lokalnych.
Znaczy ja specjalnie poruszyłem ten temat zebrań wiejskich i tego budżetu obywatelskiego, o którym pani mówiła, bo osobna dyskusja rzeczywiście, ale frekwencja w Gdańsku niewielka była przy budżecie obywatelskim, ale zebrania wiejskie, jak przychodzi przy podziale kilkadziesiąt osób, to władze się cieszą, że przyszło kilkadziesiąt osób.
Dlatego, że ta partycypacja jest robiona źle.
Więc oddanie mieszkańcom wszystkiego to jest dyskusyjne. Ale nasi słuchacze piszą, nie chcę generalizować, pisze pan Grzegorz, ale najpierw nieśmiałość w mediach, a później przekrzykiwanie się i mówienie synchroniczne, jak w wywiadach w jednej z telewizji, pisze pan Grzegorz. Nie życzę państwu, bo na razie jest znakomicie. Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy. Gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk są Magdalena Błońska, Kukiz 15, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Ewa Lider, Nowoczesna Ryszarda Petru i Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
A dziś w śniadaniu Radia Gdańsk nowo wybrani, po raz pierwszy wybrani posłowie Magdalena Błońska, Kukiz 15, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Ewa Lider, Nowoczesna Ryszarda Petru, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Przejdźmy do tematów ważnych, bardzo ważnych tutaj dla regionu i dyskutowanych. Sprawa Krystiana W., pseudonim Krystka i dziewcząt wykorzystywanych seksualnie, a najprawdopodobniej także gwałconych. I mamy... Dlaczego mamy, piszą o tym wszystkie gazety, piszą o tym wszystkie portale internetowe, my także dużo o tym mówimy i piszemy. I rodzi się pytanie, nie chcę, żebyśmy teraz osądzali, bo oczywiście istnieje domniemanie niewinności, tak? Prokuratura pewnie będzie wyjaśniała, postawiła oskarżenia Krystianowi W. przecież wczoraj. Ważne jest dla mnie pytanie, dlaczego przez wiele lat mówiło się o tym, że Krystian W. wykorzystuje te dziewczęta seksualnie, że gwałci, że były zgłoszenia do prokuratury. Prokuratura sprawą się przyglądała, ale umarzała. No, tak naprawdę do niczego nie doszło. Dlaczego my mamy problem ze ściganiem i osądzaniem takich spraw? Małgorzata Chmiel, bardzo proszę.
Dziękuję.
Mnie się wydaje, że Krystian W. miał wielu różnych znajomych. Gdzieś się czuł zabezpieczony przez osoby, które miały w tym interes. I dopiero, właściwie to lata przecież trwało, dopiero zostało to nagłośnione i przerwane i nie było rady, tylko trzeba było się tym zająć w momencie, kiedy w tym temacie zacięła się matka dziecka, które dziewczynki, które popełniło samobójstwo. Zauważcie państwo, że to nie było tak, że nagle zaczęto to zbierać dowody i one były, tylko po prostu matka się tak zacięła w tej rozpaczy i zaczęły do niej się zgłaszać, do tej mamy, zaczęły się zgłaszać wtedy i inne osoby. I pytanie jest, czy musi aż dojść do takiej tragedii, żeby ta machina ruszyła i żeby naprawdę zostały osoby takie dużo wcześniej złapane i osadzone.
A to znaczy, że co? Że zawiodły instytucje państwa? Że zawiodła policja, prokuratura?
Chyba, bo proszę zauważyć, nie tylko chyba prokuratura zajmuje się tematami w miarę dowodów, które dostaje. A jeżeli ten dowód w postaci osób zeznawających się wycofuje, ponieważ jest zastraszany, jeżeli w ogóle nie przychodzi do prokuratury, bo się boi, bo jest zastraszany, to...
Ale co dla prokuratora to jest wygodne. No wycofała zeznania, to nie ma sprawy, to nie muszę się tym zajmować. Nie muszę się nawet zastanawiać, dlaczego wycofała te
Może
zeznania.
Było trzeba wzmocnić ochronę osoby, które by inwigilowały bardziej te kluby nocne. Tych znowu w Sopocie dużo tych ekskluzywnych klubów nocnych, gdzie Krystian W. przebywał i gdzie łowił, że tak powiem, swoje ofiary, nie jest znowu tak dużo. To nie jest Warszawa, gdzie ich jest setki. Może tak, ale to łatwo teraz radzić po fakcie. To wydaje mi się, że była taka sytuacja, ale że był brak dowodu, ale z drugiej strony ja też mówię to na podstawie mediów. Nie znam dowodów, nie znam dokumentów, więc mogę się mylić, ale skoro policji i w mediach redaktor mówi, że policji był znany ten człowiek od wielu, wielu lat i podejrzenia były bardzo, bardzo podstawne, co on robi, no więc też trochę może wcześniej nim tragedia się stała.
Mhm. Marcin Chorała?
Znaczy, ja nie za bardzo chciałbym mówić o tej konkretnej sprawie, bo to chyba nie powinno być w ogóle zajęcie dla polityków. Tak
dlaczego, ale dlatego ścigania. Wam stawiam pytanie, dlaczego mamy problem ze ściganiem i osądzaniem takich spraw?
Znaczy, to jest jeden z symptomów tego złego funkcjonowania wielu instytucji państwa, w tym instytucji takich jak prokuratura. Ja przypominam, i to moim zdaniem był ogromny błąd, że prokuraturę pod nazwą uniezależnienia od polityków tak naprawdę uniezależniono od kontroli społecznej, bo ci politycy to właśnie podlegają demokratycznej kontroli społecznej. Utworzono z niej kolejną taką niezależną korporację zawodową, która może służyć głównie samej sobie. I to na pewno będzie trzeba cofnąć. Ale tu mówimy o generaliach dotyczących polityki państwa, bo właśnie w konkretnej sytuacji tego rodzaju sprawy są akurat zawsze bardzo trudne, bo to zazwyczaj ze swojej istoty nie ma świadków, to musi być zgłoszenie od samej ofiary, która musi przełamać pewną barierę wstydu, swoją jakby lęku. Lęku, swoje takie intymne sprawy. Musi też mieć zaufanie do tej instytucji, że jej tożsamość zostanie ochroniona, że nie zostanie przez tam nieodpowiednie traktowanie ponownie straumatyzowana już w trakcie postępowania. Niewątpliwie w Polsce ludzie nie mają takiego zaufania do organów państwa, również do tych organów wymiaru sprawiedliwości. I stąd też może ten problem, tak, że ludzie się po prostu bali i nie mieli tej pewności, że na przykład ich dane nie trafią do sprawcy, jeżeli sprawca faktycznie miał tam jakieś dobre znajomości, choć nic na ten temat nie słyszałem. Także ta sprawa konkretna, to pewnie jest tylko jakiś symptom ogólnej choroby toczącej tę instytucję.
Ewa Lider?
No właśnie, ja bym powiedziała zupełnie coś innego tutaj. Dlatego wczoraj słyszałam dyskusję na ten temat w pana audycji wczorajszej porannej.
Komentarze Radia Gdańsk.
Komentarze Radia Gdańsk. Mhm. Jeden z rozmówców powiedział coś takiego, że musimy się zastanowić nad wychowaniem tych młodych kobiet, tych dziewcząt, żeby one się prowokacyjnie zachowywały. Może nie dokładnie to było tak powiedziane,
chyba
ale słuchałam całej edycji i było. Było, przepraszam, może innych słów użyłam, tak? Mhm. Więc dla mnie to jest naprawdę oburzające. Dlatego, że tutaj widzę taką prostą rzecz, jak przeniesienie winy sprawcy na ofiarę. Czyli wychowajmy tak dziewczynki, żeby one nie prowokowały, że nie nosiły krótkich spódniczek. Naprawdę nie ma takiego zachowania,
przepraszam,
które by
prowadziłem wczoraj tę audycję. Nie było w ogóle takiej sugestii. Jeśli pamiętam jakąkolwiek sugestię, to była sugestia taka, że wiele dziewcząt chce zdobyć sławę, odnieść sukces, idąc często na skróty. I chodzi o to, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi o tym, że droga na skróty jest drogą niebezpieczną. I żeby uświadamiać właśnie młodych ludzi, że chodzenie skrótami może kończyć się między innymi tak.
A ja proponuję.
To nie była takiej sugestii, że nie wiem, że dziewczynki były wyzywające, dlatego to one są tak naprawdę przyczyną tego, że on się tak zachował.
Tak.
Broń Boże, nie było takiej sugestii.
Dobrze, tylko chodzi mi o to, że powinniśmy się zamiast na tym skupić się na tym, żeby namówić tych sprawców, żeby oni nie gwałcili, żeby wychować tak naszą młodzież, żeby nie kierowała się ku przestępstwu. A nie skupiać się na tych dziewczętach. Tak, takie jest moje zdanie i uważam. Mhm. Wiecie państwo w ogóle, że tylko 10% gwałtów jest zgłaszanych na policję i do prokuratury?
No.
Czyli dopóki taka będzie sytuacja, że będziemy, to się dzieje teraz i na policji, i w prokuraturze, że zadaje się pytania, dlaczego, proszę państwa, to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, ja po prostu uczestniczyłam w programie przeciwko przemocy, to były wywiady z kobietami zgwałconymi i jakby dotknęłam tego problemu bardzo blisko. I mówię to na podstawie tych badań. 10% tylko kobiet zgłasza gwałt. Boi się, tak jak pan tutaj już wspomniał, boi się tej stygmatyzacji, obawia się oceny, obawia się pytań, jak pani była ubrana, tak? A może pani prowokowała? Tak się dzieje teraz,
nauczyć,
naprawdę.
Jak pani chce nauczyć tych sprawców, żeby nie gwałcili?
Edukacja, proszę państwa.
Po ale to edukacja. Często choroba jest niestety, pedofilia.
No tak, to znaczy ja nie wiem, wydaje mi się, że obecnie w naszym systemie edukacyjnym nie jest tak, żeby była pozostawiona jakakolwiek wątpliwość, czy że, nie wiem, gwałt jest czymś dobrym i można go stosować. Tu są niestety, no są i zawsze będą, to jest smutna prawidłowość, ale w każdym społeczeństwie jest jakaś grupa schodząca na złą drogę, po prostu przestępców i jest i będzie i nie da się ich wyedukować nagle, że nie wiem, im się uświadomi, że popełnianie przestępstw jest czymś złym, to oni przestaną. Zawsze byli, są i będą i to raczej co można zrobić. No to stworzyć cały system, który w miarę sprawnie, jak najsprawniej ich wyłapuje, ich sprawiedliwie osądza, karze. Oni mają świadomość, że ten system istnieje, więc też w obawie przed jego zadziałaniem powstrzymują się. Jeżeli nie mają tych hamulców moralnych, to mają taki hamulec po prostu dobrze pojętego własnego interesu, że popełnienie przestępstwa jest bardzo ryzykowne i grozi surową konsekwencją.
Ale nie grozi w tej chwili.
No w tej chwili nie grozi, oczywiście.
Teraz są kary w zawieszeniach. Wiecie państwo, co było ostatnio w Elblągu, tak? To jest sprawa tych sanitariuszy, którzy dostali karę w zawieszeniu. Tak? Czyli im nic nie grozi w tej chwili.
Tak, to pełna zgoda, że ten system dobrze nie funkcjonuje.
Ten system Magdalena funkcjonuje bardzo źle.
Pani Magdaleno, bardzo proszę.
Ja tutaj bym się skupiła jednak na tym ogólnym działaniu państwa. Uważam, że to jest jednak przyczyna tego, że właśnie sprawcy nie boją się ani kary, ani tego, że dojdzie w ogóle do jakiegokolwiek uznania.
Że jest nieuniknione.
Tak, nie ma tej nieuniknioności. I ja uważam, że to jest w ogóle bardzo głęboki problem. On nie dotyczy tylko i wyłącznie tutaj kwestii przestępstw. On dotyczy w ogóle całego sądownictwa w Polsce, całego systemu działania prokuratury czy policji. Te dziedziny wymagają gruntownych zmian i gruntownych reform. Wymagają właśnie również kontroli społecznej, wymagają...
Znaczy, pani Magdalena, ja przepraszam, ale jeśli słyszę, że wymagają gruntownych zmian, gruntownych reform, to jakich?
No, ja mogę bardzo konkretnie powiedzieć wiele rzeczy, czyli między innymi przywrócenie kontroli obywateli nad na przykład Kukiz 15 proponuje wybory, po prostu wybory komendantów lokalnych policji, na przykład. Albo ciągłość procesów sądowych. Nie może być tak, że te procesy odbywają się przez ileś lat, ciągną się w nieskończoność.
Ale okej, tutaj sprawa nawet w ogóle do sądu nie trafiła.
To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jest bardzo
wiele rzeczy, które
można zrobić w tym celu, żeby usprawnić działanie czy sądownictwa, czy prokuratury, czy policji. Tego się w ogóle nie robi. Od wielu lat rządy Platformy Obywatelskiej, niestety po prostu nic nie robią w kierunku tego, żeby te dziedziny zaczęły funkcjonować sprawnie. Tutaj w grę wchodzi również wspomniany nepotyzm, czy tam pewnego rodzaju działanie na zasadzie znajomości. Ktoś ma gdzieś znajomości, jest kryty i nikt nie ma nad tym żadnej kontroli. Takie rzeczy należy wyeliminować i po prostu zająć się tym wszystkim gruntownie. Przede wszystkim, a nie na zasadzie z doskoku, bo coś się wydarzyło i teraz ojej, co się stało.
Małgorzata Chmiel, tam kamyczek do pani ogródka wpadł.
No, niestety.
Oczywiście, że tak. Przecież od tego zaczęliśmy rozmowę, że problem jest głównie w tym, że sprawa samobójstwa tej dziewczyny to jest sprawa z 2010 roku. I od tak długiego czasu, się sprawa nie znalazła w sądzie, sprawca nie został aresztowany dopiero teraz i to właściwie działaniem, można powiedzieć, matki największym. A jeśli chodzi o kamyczek do mojego ogródka, czyli Platformy Obywatelskiej, zmiany zostały zrobione i mnie się wydaje, że dużo zostało zmienione i ja widzę, że na lepsze. Oczywiście jest to bardzo silne środowisko, które też ma swoje widzenie rzeczy w pewnych tematach i wszystko naraz nie da się zmienić, ale mam nadzieję, że państwo tutaj z Kukisa 15 są teraz w Sejmie, więc wszystko pozmieniacie i będzie jak należy.
No może nie mamy takich możliwości, żeby wszystko pozmieniać, ale akurat w tych kwestiach jesteśmy dosyć zdeterminowani i będziemy mocno naciskać.
My też w Platformie byliśmy zdeterminowani, i dużo zostało naprawdę zmienione.
Tak,
dużo zostało zrobione.
Nadal pozostała właściwie...
Nie wszystko zdążyliśmy zrobić, to rzeczywiście, ale wiele spraw zostało naprawdę w tej dziedzinie naprawione.
Ja bym powiedział, że jedna została zmiana prowadzona bardzo na gorsze, czyli właśnie autonomizacja prokuratury. My w ogóle w państwie polskim już nie tylko w wymiarze sprawiedliwości mamy taki problem, że kolejne obszary polityki państwa są wyprowadzane spod kontroli demokratycznej. Stają się takimi autonomicznymi obszarami, w których właśnie jakaś taka korporacja służy tylko swoim interesom. Kiedy w programie PiSu na konferencji programowej też zaproponowaliśmy jak na razie pewne mechanizmy weryfikacji i kontroli sędziów, tak? Tego, jak sędziowie orzekają. Bo oczywiście niezawisłość sądów jest absolutnie bezdyskusyjna, ale przecież niezawisłość sądów nie może polegać na tym, że na przykład sędzia może ferować wyroki w sposób oczywisty, sprzeczne z prawem, kontra legem i nie ma żadnej procedury w jakiejkolwiek formie, żeby taki wyrok później podważyć, że sędzia, który jest na przykład przestępcą, jest tylko sądzony przez swoich kolegów i tak dalej, i tak dalej. No, pewne elementy polityczne, to nie bójmy się tego słowa, ale w demokracji to właśnie polityka to jest tak naprawdę przełożenie obywateli na instytucje państwa poprzez wybory, poprzez ludzi, których wybierają. I to przełożenie musi być, ponieważ jeżeli pewne obszary, tak jak właśnie na przykład prokuraturę, wyłączamy spod takiej kontroli, no to zaczyna siłą rzeczy, natury ludzkiej się nie oszuka. Każdy chce w miarę wygodnie żyć, nie ryzykować, że kiedy popełni błąd, to będzie za niego odpowiadał. No i jeżeli sami prokuraturzy tworzą taką korporację zawodową i tylko oni sami siebie kontrolują, no to siłą rzeczy prędzej czy później będzie to w tym kierunku szło.
A ja jestem, jeżeli można, ja chciałabym tutaj odpowiedzieć na to. Zdecydowanie jestem za tym rozwiązaniem, żeby uniezależnić prokuratora od polityki, ponieważ nie może być tak, że jest na sznurku i na garnuszku polityka. To jest bardzo złe, ponieważ jego decyzje są zawsze podyktowane tym, czy przypadkiem polityk będzie zadowolony. W związku z tym jestem jak najbardziej za oddzieleniem tego.
No tak, ale tutaj chodzi o pewną kontrolę obywateli nad tymi
dziedzinami życia. Obywatele, co innego. Ale no tak, pan tutaj mówił o uzależnieniu
tylko,
od polityków.
Jeżeli polityk będzie w sposób...
Tak samo o niezawisłości, bo nie skończyłam jeszcze. Chciałam powiedzieć, tak samo uważam, że należy utrzymać niezawisłość sądów i orzekania przez sędziów. Oczywiście, że kontrola mieszkańców może być, to można pomyśleć o jakimś rozwiązaniu, natomiast to rozwiązanie, które nastąpiło za rządów Platformy, uważam akurat za bardzo dobry krok, bo nie politykom decydować w sprawach sądownictwa.
Oczywiście, że nie decydować, ale nie może być tak, że kiedy są popełniane ewidentne błędy, ewidentne wprost naruszenia prawa, nie ma żadnej instancji i żadnego sposobu odwoławczego. Tylko odwołanie się do kolegów tego, który naruszał. To po pierwsze. A po drugie politycy podlegają politycy, podlegają kontroli społecznej, podlegają kontroli mediów, podlegają kontroli wyborców. Więc jeżeli jakiś polityk chciałby ręcznie sterować prokuraturą, to spotka go szybka i zasłużona kara za to. Natomiast obecnie, jeżeli prokurator będzie chciał tak robić, to nikt go za to nie ukaże. Tak, on nie jest wybierany w wyborach, on nie jest postacią osobą publiczną, nie jest postacią medialną, więc właśnie ten element wprowadzenia, i zwłaszcza prokuraturą, bo sędziowie oczywiście muszą być niezawiśli, chodzi tylko o to, żeby był system karania ich za przestępstwa i po prostu za odstąpienie od etyki swojego zawodu. Natomiast prokuratura
słuchając
zawsze
pana,
jest instrumentem
wrażenie,
polityki karnej państwa.
Słuchając pana, mam wrażenie, że chcecie uzależnić prokuraturę od PiSu.
Spór między głównymi ugrupowaniami. Ewa Lider,
ja
teraz
się w ten spór nie będę wcinała. Państwo mają oboje racje. Niezawisły sąd jak najbardziej, ale kontrola społeczna również, ale niezawisły sąd. Ale ja bym wróciła...
Bo ja mam pytanie, pani Ewo, dlatego, tak, że wydaje mi się, że to, co przebija z wypowiedzi wielu osób, ale szczególnie pani Magdaleny Błońskiej, to taki brak zaufania do was, do polityków, bo wy się stajecie politykami. Brak zaufania do polityków i mówienie, to nie politycy mają decydować, to mieszkańcy mają decydować, to nie politycy mają mieć wpływ na prokuraturę, a mieszkańcy mają mieć wpływ na prokuraturę. Ale wyście zostali wybrani jako przedstawiciele tego społeczeństwa. To my, wyborcy, powierzyliśmy wam mandat. Myśmy oddali wam nasze losy do decydowania. Tak, dlaczego uciekacie od tej odpowiedzialności?
Nie, źle mnie pan zrozumiał. Nie
teraz
uciekam.
Mój głos jest, jeśli mogę.
Dobrze.
Prosić,
Ewa
bo teraz
Lider,
jest
bardzo
mój głos.
Proszę.
Dziękuję bardzo. Z jednej strony jesteśmy wybrani. Ja mam tą świadomość od samego początku, kiedy zostałam wybrana do Rady Dzielnicy. A z drugiej strony wiem, że to nie jest zgoda na absolutnie wszystkie decyzje.
A tak, to
i
prawda.
Tutaj jestem w tym miejscu właśnie dlatego, żeby ci mieszkańcy, którzy mają te pojedyncze głosy, mieli trochę więcej do powiedzenia. To nie jest powiedziane, że my już jesteśmy tutaj władcami świata, bo nie jesteśmy. Tak? Ja będę zdecydowanie oddolnym politykiem tu z Gdańska, który nie będzie miał takiego poczucia, że jestem
ale
jakimś wybrańcem Bożym.
Ale co znaczy
oddolnym?
Pani będzie się wsłuchiwała, rozumiem, w głosy mieszkańców, tak? Będzie słuchała i przenosiła to na forum Sejmu. Ale to pani będzie przenosiła, bo pani jest politykiem. Pani musi wziąć odpowiedzialność.
Oczywiście, ja tą odpowiedzialność biorę z jednej strony, tak? A z drugiej strony, jeśli idę z takimi zmianami o partycypacji, o demokracji czy o panelu obywatelskim, to znaczy, że próbuję tych mieszkańców podciągnąć do góry z tymi decyzjami, tak? Czyli w takich ważnych sprawach, o których powinni, tak jak w referendum, tak? W takich ważnych sprawach, o których powinni decydować mieszkańcy, to jest właśnie ich prawo. W innych, mniej ważnych sprawach lub takich sprawach, które można załatwić w inny sposób, to my tą odpowiedzialność ponosimy, oczywiście.
Magdalena Błońska?
Ja uważam, że...
O tej odpowiedzialności pytam panią.
Oczywiście. Ja uważam, że ruch Kukiz 15 właśnie dlatego dostał się do Sejmu, że jest przedstawicielem, który cały czas proponował, znaczy mówił o tym, że chce, idzie tam po to, żeby tą władzę obywatelom przywrócić. I ja tak widzę swoje zadanie. Ja oczywiście odpowiedzialność za decyzję widzę w tym sensie, że ja będę odpowiadać przed obywatelami za to, czy im przywróciłam ich władzę nad krajem, nad rządzeniem, nad władzami lokalnymi, a także nad systemem sądownictwa, czy prokuratury, czy policji. Dlatego, że ja uważam i myślę, że dlatego też zostaliśmy wybrani do Sejmu, że ta władza się obywatelom po prostu należy.
Ale co znaczy, że należy się? Proszę mi wytłumaczyć.
Znaczy, żyjemy obecnie w państwie, w którym urzędnik...
Co mi się należy, nie wiem, jako obywatelowi?
Obywatelowi należy się mieć narzędzia kontroli i narzędzia wpływania na rzeczywistą politykę. Czyli nie może być tak, że podpisy zbierane pod referendum są mielone przez rządzących i absolutnie nie brane pod uwagę. Naród dostał wiele razy już do zrozumienia sygnały bardzo mocne i bardzo bolesne, że jest absolutnie pomijany, jest traktowany jak przedmiot, a nie podmiotowy.
Ale zgadza się pani także z tym, że rzeczywiście może niezbyt zgrabne było to, że w pierwszym czytaniu odrzucano już projekty ustaw obywatelskich, ale to, że większość ma prawo zdecydować i odrzucić jakiś projekt obywatelski, nie wiem, w drugim czy w trzecim czytaniu. Z tym pani się zgadza, tak? Bo to jest demokracja.
Ja uważam, że nie może być czegoś takiego, jak było do tej pory, że wszystkie projekty obywatelskie są traktowane absolutnie z góry, są odrzucane od razu. Wszystkie wnioski o referenda są też pomijane. Te referenda nie są rozpisywane przez rządzących, mimo że jest to prawem obywateli, aby takie referenda się odbyły. One się nie odbyły. No nie oszukujmy teraz obywateli,
że
obywatele mieli do tej pory cokolwiek do powiedzenia w jakiejkolwiek kwestii. Nie mieli. Mimo, że jakieś tam narzędzia były im dawane, to potem jakby zabierano im możliwość korzystania z tych narzędzi. Tak? Podpisy zostały zebrane, wymogi zostały spełnione, a referenda się nie odbyły. Jest to... Stąd się bierze brak zaufania obywateli do władzy, do polityków, do urzędników, do wszystkich instytucji państwowych. I ja się w ogóle obywatelom nie dziwię, ponieważ
ja zawsze
brak
będę
zaufania
twierdził,
jest bardzo podobny.
Ja zawsze będę
jeszcze
twierdził,
pana przekonamy.
Ja zawsze będę twierdził, że wy jako politycy nie jesteście osobną kastą nie wiem, życia społecznego naszego.
No oczywiście,
wy poszliście
że nie, no
do parlamentu nas reprezentować i nasze głosy przynosić. I zwolnić nas nie tyle z obowiązku troszczenia się o Polskę, co zwolnić nas z tego, żebyśmy jeździli do Warszawy, czy chodzili na referenda, tylko że macie być pasem transmisyjnym w parlamencie i za nas, w naszym imieniu, podejmować decyzje.
Tak, ale jeżeli...
Ale
to ja teraz jeszcze chciałabym wrócić do tego.
Pojedyncze ważne sprawy.
Jeżeli obywatele zgłaszają miliony podpisów, to nie można tego lekceważyć.
Nie można, ale też trzeba przyjąć zasadę taką, że w trzecim czytaniu większość sejmowa ma prawo odrzucić.
Oczywiście. Ale to nikt tego nie podważa.
Tak, nikt tego nie podważa.
Musimy kończyć. Za chwilę audycja Nie śpi z wiedzą z Radiem Gdańsk. Beata Szewczyk za chwilę zacznie okupować ze swoimi gośćmi to studio, bo Beata Szewczyk jeździ po całym świecie. Oni fantastyczne historie z tych podróży opowiadają, więc musimy oddać im studio. Gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk byli nowo wybrani posłowie. Po raz pierwszy zasiądą w poselskim fotelu Magdalena Błańska, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
Ewa Lider, Nowoczesna, Ryszarda Petru.
Dziękuję.
I Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Jacek Naliwajek, nie w Sejmie, ale w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia.